Wsi na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W komisji mamy 9 członków, na liście podpisało się 6. Stwierdzam więc, że mamy kworum, możemy rozpocząć obrady. Porządek komisji Państwo otrzymaliście. Wnioskują o rozszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na rok 2015, projekt numer 6, który wpłynął dziś do biura rady. Czy są uwagi do proponowanego porządku? Jeśli nie, to stwierdzam, że porządek został przyjęty. Czy są uwagi do protokołu numer 12/15 z dnia 24 listopada 2015 roku? Jeśli nie, to stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok, projekt numer 2. Poprosimy o zabranie głosu panią skarbnik.
Proszę Państwa, tym projektem zwiększamy dochody miasta o kwotę 58 536 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie artykułu 20, artykułu 88 Karty Nauczyciela, czyli dochody i wydatki zwiększamy.
Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi?
Czy to znaczy, że kogoś zwalniamy?
Nie, to jest to, co zadziało się już w maju, tylko że my dopiero wtedy wystąpiliśmy po wypłacie tych odpraw, wystąpiliśmy do rezerwy subwencji, no i w tej chwili te pieniądze z takim opóźnieniem przyszły.
No, czyli
następuje.
Dziękuję.
Refundacja poniesionych wydatków, o pewnym
chodzi. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania i uwagi? Jeśli nie ma, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 6, tak. Przeciw, nie ma, wstrzymało się. Nie. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok, projekt numer 6. Prosimy o przedstawienie pani skarbnik.
Proszę Państwa, to jest zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatków bieżących przeznaczonych na energię o 8 tysięcy zł. Przeznaczenie tej kwoty na zakup umytu dla szkoły podstawowej numer 3, czyli zwiększamy środki trwałe, czyli wydatek między wydatkiem bieżącym a wydatkiem majątkowym. I dlatego musi być to wniesione na obrady rady.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania?
Może jedno zdanie, jeśli można, bo jestem trochę sprawcą tego dzisiejszego zamieszania. W piątek dostaliśmy informację, że unit stomatologiczny w szkole numer 3 nie może zostać, tak powiem, podniesiony, reanimowany. To jest już bardzo stary sprzęt i nie ma do niego części zapasowych. Zaistniała konieczność po prostu kupna unitu. Nie stać nas na nowy sprzęt, natomiast pan Orban z PCM-u znalazł jakiś gabinet stomatologiczny, który jest w trakcie likwidacji, no i pani wyprzedaje po prostu cały sprzęt i za niewielkie pieniądze, bo mówimy o 1/5, 1/6 wartości nowego sprzętu, można kupić kilkuletni, ale w bardzo dobrym stanie technicznym sprzęt. Robimy to po to, żeby utworzyć w mieście 2 gabinety stomatologiczne. Jeden będzie utworzony w szkole podstawowej numer 3, drugi w gimnazjum numer 3. Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w Trójce, dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych w gimnazjum 3. Lokalizacja dlatego, że tylko w tych szkołach mamy taką liczbę uczniów, która pozwoli na otrzymanie kontraktu z NFZ-u na sfinansowanie lekarza stomatologa. To po pierwsze. Po drugie, to są jedyne szkoły, które miały pomieszczenia, które można było za w sumie nie za duże pieniądze zaadaptować na potrzeby gabinetu stomatologicznego. Remont odbył się w ostatnich tygodniach, miesiącach. Koszty remontu były podzielone na 2 części. Robocizny, że tak powiem, wziął na siebie PCM, natomiast szkoły zapłaciły za materiały do niezbędnego remontu. W gimnazjum numer 3 unit, który jest, został reanimowany, bo on działał tam jakiś czas temu jeszcze. jest na tyle nowy, że jeszcze części do niego są, wobec tego sprzęt jest, a szkoła numer 3 zostanie wyposażona w najbliższych dniach, więc mamy nadzieję, że po otrzymaniu tego kontraktu z ONZ-u, czyli mamy nadzieję, że już od nowego roku gabinet zostanie uruchomiony. Gabinety zostaną uruchomione.
Dziękuję za informację. Czy są jeszcze jakieś pytania?
To znaczy ja mam pytanie, jak wyobrażacie sobie Państwo realne leczenie i innych maluchów, bo dzieci szkół ponadgimnazjalnych nie ma problemu w jakiejś tak, to przepraszam, gimnazjalnych, szkół gimnazjalnych nie mają problemu w razie czego z przemieszczaniem się, ale co z leczeniem właśnie pierwszoklasistów czy dzieci z nauczania czy
rodzicami.
Rodzice po
prostu.
Czyli już na przykład wizyta wyznaczona po lekcjach,
dokładnie tak,
gdzie?
Dokładnie.
Rozumiem.
Jest gabinet tak jak każdy inny gabinet. Rozumiem. Ma taką lokalizację. Rodzic, jeżeli będzie chciał skorzystać z tego gabinetu, nieodpłatnie ma taką możliwość. Wcześniej się umawia na daną godzinę. To normalny zasad.
Rozumiem. Przypominam sobie swoje wczesne czasy młodości, kiedy były gabinety.
Były.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?
6 za.
6 za. Przeciw 0, wstrzymał się. Przechodzimy do kolejnego punktu. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Tarnowiec na 2016 rok w zakresie podległych merytorycznie Komisji Wydziałów i Jednostek. Poproszę pana naczelnika o kilka słów na temat.
Szanowni Państwo, projekt planu budżetu całego wydziału, czyli wszystkich jednostek oświatowych, jednostek kultury, opiewa na kwotę 68 432 687 zł i 59 groszy. Jest to plan, który w tym roku wyjątkowo trudno nam się układało, z tego powodu, że nieznana jest nam przyszłość roku 2016. Po pierwsze, nie wiemy, jaki będzie los sześciolatków i to jest główna rzecz, która mocno blokuje. A podam tylko przykład. Jedna klasa dodatkowo utworzona skutkuje w skali roku, w zależności od tego, jaki jest nauczyciel uczący w tej klasie, jaki ma status awansu zawodowego, to jest rząd wielkości od 80 do 120 tysięcy złotych w skali roku, czyli my mamy dzisiaj taką sytuację, że klas pierwszych mamy 32, a klas trzecich mamy 21, więc to jest różnica miliona złotych, czy będą sześciolatki w szkołach, czy też nie będą, jeżeli chodzi o wydatki. Nie wiemy też tak do końca, jaką dostaniemy w związku z tym subwencję oświatową, jak zostanie to w najbliższym czasie wyliczone. Czyli ułożenie tego planu było w tym roku wyjątkowo trudne. Mamy nadzieję, że uda nam się w ramach tego planu wszystkie zadania, które są do wykonania, spiąć. Budżet nie zawiera tak naprawdę tylko jednej pozycji, a mianowicie kwoty, którą otrzymamy w ramach tak zwanej ustawy złotówkowej, czyli refundację naszych niewykonanych dochodów z tytułu zmniejszenia opłat za przedszkole dla rodziców do wysokości 1 złotego. Będzie to rząd wielkości około 2,5 miliona, 2 milionów 600 tysięcy złotych. W momencie, kiedy dostaniemy z ministerstwa kwotę, wielkość tejże, to zostanie ona uwzględniona na jednej z najbliższych sesji w ramach tego budżetu, natomiast na ten moment zrobić tego nie możemy. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Budżet ma znacząco wyższą kwotę na sprawy remontowe. To jest około 25% mniej więcej procent jest wyższy budżet na remonty we wszystkich placówkach oświatowych w porównaniu z rokiem 2015 i mam nadzieję, że ta tendencja będzie już stała, dlatego że ostatnie kilka lat w ramach planu naprawczego powodowały, że nie wydawaliśmy takich środków, jakie były konieczne do wydania, czyli dochodzi do sytuacji, że obiekty powoli zaczynają być degradowane. Największą naszą bolączką, którą mogę tutaj wskazać, bo jest to zadanie chyba najpoważniejsze, które nas czeka w najbliższym czasie, to jest generalny remont poszycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 5. To jest obiekt na dodatek jeszcze pod nadzorem konserwatora, jest to obiekt zabytkowy, budynek ma już prawie 100 lat. Niestety blacha jest już skorodowana i ostatnie prace na dachu przy naprawie wylotów kominowych pokazują, że niestety to już nie jest remont dachu, tylko to już jest naprawdę generalny remont dachu, dlatego że z różnych powodów nie udało się zabezpieczać tego dachu w ciągu ostatnich kilku lat, tam gdzie pojawiały się ogniska korozji. Więc to chciałbym tylko nadmienić, że jest to takie najpoważniejsze zadanie, które czeka nas w najbliższych, myślę, że 2 latach musimy to zrobić, bo inaczej będziemy mieć duży kłopot. Natomiast myślę, że wszystkie pozostałe niezbędne prace, które są do wykonania, czyli prace takowe, na które mamy nakaz, czy to samej FIDU, czy Straży Pożarnej, czy nadzoru budowlanego, są w budżecie uwzględnione. Jeżeli Państwo macie jakieś szczegółowe pytania, jestem do dyspozycji.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Pana Naczelnika?
Tak, proszę.
Ja chciałabym zapytać, ponieważ w myśl tego, co jest napisane w budżecie, przeczytałam takie zdanie, że do marca nie przewiduje się wkładu własnych żadne projekty. Czy tylko inwestycyjne, czy również te miękkie, których mogą placówki oświatowe wkładać teraz wnioski?
Znaczy generalnie nie są ujęte żadne wkłady i proszę Państwa, w tym budżecie jest podzielona kwota tylko tych dochodów majątkowych, które zgłosił nam Wydział Inwestycji, Wydział i Sprzedaży Majątku. Natomiast wszystkie inwestycje mają być ponownie rozpatrzone, ułożone na nowo. Od 1 kwietnia, jak już wyjdziemy z programu naprawczego, wtedy jesteśmy odblokowani w braniu. Natomiast z tego co wiem, są zabezpieczone wkłady miękkie tak zwane, bo to są wydatki bieżące.
O to właśnie pytam, czy te wkłady miękkie są?
Nie, to są, natomiast majątkowych nie ma.
O te remonty, jeśli mogę, czy to w tej kwocie remontów są jakieś większe remonty?
Są większe remonty. Mamy nakaz sanepidu na wykonanie takiego już ostatniego zadania związanego z remontem sanitariatów w szkole nr 3, bo przez 4 lata robiliśmy po kolei każdy z pionów, to był rząd wielkości 80 kilku tysięcy w każdym roku. W tej chwili została już ostatnia, piąta część, czyli wykonanie tych części sanitarnych, prysznice, szatnie w kompleksie sportowym przy sali gimnastycznej. Dlatego, że niestety część już jest zamknięta i nie jest używana przez uczniów albo wynajmujących pomieszczenia ze względu na stan techniczny. I to jest taka pilna sprawa. I druga rzecz, która też jest bardzo istotna, to jest generalny tak naprawdę remont stołówki w przedszkolu numer 16. To jest duży obiekt i tutaj też kwota remontu jest stosunkowo duża.
I na to są te środki zabezpieczone.
Tak?
Tak. I to jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ wiele pytań kolegów komisji wystąpiliśmy z panią skarbnik na temat zabezpieczenia wynagrodzeń. Czy w tym budżecie są już całkowicie zabezpieczone wynagrodzenia? Przy takim założeniu zatrudnienia, jakie mamy i sytuacja obecnie,
tak? Znaczy, pani radna, ja powiem tak. Ja uważam, że są zabezpieczone w 100% wynagrodzenia na cały rok.
No to chciałam usłyszeć od pani skarbnika.
Natomiast to jest jeszcze ta doza niepewności, o której mówiłem. Nie wiemy, na czym stoimy.
No, ale tutaj dostaniemy środki, 2,5 miliona, one nie są wprowadzone do budżetu, bo po pierwsze nie wiemy, jaka to jest kwota. Po drugie, żeby ją wprowadzić, musi być tak zwana metryczka lub decyzja wojewody. Nie ma. Jak będzie decyzja, będą zwiększane w trybie wykonywania budżetu.
I rozumiem, że nie tylko w placówkach oświatowych co dotyczy, ale całych wydziałów, tak?
Wynagrodzenia są zabezpieczone, chyba że o czymś skarbnik nie wie. To się okaże w trakcie wykonywania 12 miesięcy.
Dobrze. Dziękuję.
Panie Naczelniku, z radością zauważam, że dla szkół podstawowych zwiększony został plan w paragrafie zakup pomocy o 100 tysięcy, natomiast w gimnazjach zmniejszony o 10 tysięcy. Czy jakieś mamy
spektakularne zakupy? To jest właśnie to, o czym mówiła pani skarbnik. W ramach planowanych w najbliższym czasie projektów nasz wkład własny 7% maksymalnie, część zostanie, znaczy to jest w ogóle dosyć dziwna konstrukcja, bo w ramach tych 7% wkładu własnego można uwzględnić wydatki niefinansowe, na przykład wynajem sal na realizację określonych zadań. I to o tyle pomniejszy ten wkład finansowy w ramach tego 7% projektu. Natomiast myślę, że tutaj nie powinno być z tym większej.
Ja już się ucieszyłam, że doposażono.
Ale to będzie doposażone oczywiście.
Tak, oczywiście, ale że jest nasza inicjatywa.
Znaczy pani radna, trzeba sobie dozować przyjemność, nie mamy 12
nie no, mając świadomość, jak nasze placówki oświatowe wyglądają, jak są wyposażone, jak wielkie jest, są tutaj potrzeby, dlatego
nie jest,
ja
nie jest
zwracam
najgorzej.
Uwagę na
nie
takie
jest najgorzej. Liczby. Naprawdę 700 tysięcy złotych zostało w ostatnim czasie wrzucone w placówki szkół podstawowych dla klas 1-3 w pomocy dydaktyczne w ramach projektu. To była olbrzymia rzecz, byliśmy wyjątkowym miastem, które w całości środki przekazało na zakupy, ale, a nie na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania, czyli nauczyciele pracowali no, w ramach swoich etatów za darmo, natomiast pieniądze poszły na zakup sprzętu. Teraz zostały szkoły podstawowe klasy 4-6 i to właśnie głównie dla nich jest ta część, tak powiem, o której mówimy, plus gimnazja, bo no, chcemy tutaj również doposażyć te placówki pod kątem tych nowych technologii, ale również pod kątem doświadczenia pewnych innowacji, eksperymentów, jeżeli chodzi o edukację, czyli postawimy na to coś, co jest dla ucznia bardzo atrakcyjne.
Nie, to rzeczywiście słusznie, przepraszam, o tym zapomniałam. Bardziej zwraca uwagę stan techniczny budynków, prawda? Tutaj jest wiele do zrobienia.
Ale czekamy na termomodernizację, więc
no właśnie, żeby to się jak najszybciej zadziało i to wiele zmieni, przede wszystkim tak. Zużycie energii, o którym ja co roku.
Znaczy z częścią remontów wstrzymujemy się, dlatego że one będą uwzględnione w ramach termomodernizacji, więc wydawanie dzisiaj tych środków, jak za rok będzie termomodernizacja, no to są właśnie te dylematy.
Znaczy w tych szkołach, w których nie jest przewidziana termomodernizacja.
Lub tam, gdzie musi być zrobione, bo jest jakiś nakaz.
W takim razie przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu miasta na 2016 rok w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?
Siedem.
W takim razie przechodzimy do omówienia i zaopiniowania projektu budżetu miasta Pawłowice na 2016 rok w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poprosimy pana przewodniczącego.
Dziękuję, szanowni państwo. Budżet został skonstruowany w oparciu o wykonanie roku bieżącego. Do tej kwoty została dodana jeszcze kwota z tego budżetu obywatelskiego, ponieważ jedno z zadań, które mieszkańcy wybrali, znajduje się na terenie Businki i jest to zadanie dotyczące modernizacji boiska do siatkówki plażowej. W pozostałych paragrafach, tak jak mówię, wszystko jest po wykonaniu i liczymy na to, że w kwietniu spotkamy się i uda się jakieś pieniążki przeznaczyć na remonty obiektów, ponieważ jak pan naczelnik wspomniał, przez ostatnie lata, przez ostatnie dwie kadencje nie zostały jakby w remontach poprzez ten plan naprawczy dotyczący szpitala niewykonane, no praktycznie bardzo niedużo, a są nakazy i sanepidowskie i no nie tylko, ponieważ emocje odwiedzają nie tylko dzieci z Fabianic, ale także drużyny przyjezdne i to wpływa też na gdyby odbiór naszego miasta poza jego granicami. Jeżeli mają pytania, bardzo chętnie.
Dziękuję. Proszę.
Znaczy, proszę państwa, tak jak wspomniał pan dyrektor, do budżetu złożył wniosek o zwiększenie środków na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje związane z dekapitalizacją majątku, który jest w zarządzie Nosiru. Natomiast ze względu na plan naprawczy, który jeszcze jest do końca marca, nie uwzględniono wydatków. Wyjątek stanowi 95 tysięcy, to jest z budżetu obywatelskiego, ale również tutaj zaznaczam, że po uchwaleniu budżetu, ta kwota, z tego co mnie przekazano, ma być przeniesiona do Wydziału Inwestycyjnego, jako że tam są środki realizowane w tym roku dotyczące odmulania chyba
tak, z WPOŚ-u.
I również to, ta kwota i realizacja tej inwestycji przejdzie pod nadzór Pana Wydziału Inwestycji. Natomiast to, co, bo to była dosyć duża kwota zgłoszona przez Pana Dyrektora wydatków majątkowych, będzie najprawdopodobniej rozpatrywane w innym trybie w trakcie wykonywania budżetu. Jak będziemy mogli już brać jakiekolwiek środki po prostu zwiększyć.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę.
Ponieważ to MOSiR jest taką instytucją w mieście, o której chyba mało wiemy. Mam pytanie, ile pracowników zatrudnia z podziałem na administracyjnych i pozostałych?
Więc tak, zatrudnionych wszystkich jest 53 osoby.
Masz materiał, proszę.
Czego w administracji już szybko liczę.
Ty masz, właśnie. No, gdzie? No, tu jest.
Co szukasz, Grzegorz?
Około 6 osób.
Czyli pozostali to są?
To są pracownicy liniowi.
To jest sprawa pierwsza. Co się mieści w podpozycją? Pozostałe wydatki bieżące. Ja wiem, że tu jest podatek od nieruchomości. Ile on może wynosić w Waszym przypadku?
Prawie 600 tysięcy
złotych. Prawie 600 tysięcy. W takim razie, co się składa na pozostałą sumę tych wydatków? Bo to jest taki ogólnik, pozostałe wydatki bieżące. Generalnie z dużych rzeczy, bo ja wiem, że pewne małe drobiazgi są zawsze konieczne.
Więc tak, przede wszystkim jest to tak, zakup energii, to jest wody i ciepło, ponieważ nasze obiekty, no wiadomo, energia elektryczna do wszystkich, woda do wszystkich, ciepło również teraz prawie do wszystkich z ZEC-u. Udało się przejść z innych źródeł ciepła, czyli gazu i oleju opałowego. Olej opałowy został tylko w hali tenisa, natomiast reszta obiektów jest ogrzewana z ZEC-u i to jest kwota ponad 900 tysięcy złotych.
Znaczy, panie radny, ja przepraszam, że wejdę w słowo panu dyrektorowi. Pod tym materiałem dodatkowym, o który nas pan prosi, jest załączony projekt budżetu. Nie macie państwo tego?
Tych wydatków. O, będzie ta druga książeczka.
To są te teczki, panie radny, co żeśmy. O, tutaj ma pan
rozpis
paragrafami wydatkowymi. I tu właśnie jest dokładnie podana kwota podatku od nieruchomości 552 tysiące, zakup energii 920 tysięcy, no i taksatywnie później wymienione no wszystkie zaprojektowane wydatki.
A od kiedy jesteśmy podłączeni do ZEC-u?
Zależy, które obiekty, ale ostatnio był podłączony obiekt w roku 2013.
A, czyli już ten rok 2015
funkcjonuje cały rok.
Tak, to na pewno jeszcze.
Ale no to nie ostatnio bywa na naszym szkoleniu. A jak było w 2014? Nie pamięta pani, ile na energię było. No bo to trudno porównać, bo tu mamy tylko 2015.
Trudno walno.
Czyli niespecjalnie zarobiliśmy na tym.
Nie, są oszczędności. Są oszczędności, tak. Co prawda teraz ceny oleju opałowego idą w dół znowu, ale była już taka sytuacja, że no, były bardzo wysokie.
Nie, ale pytam o tej sytuacji związanej z przyłączeniem do sieci ZEC-u. Czy to jest istotna korzyść?
To jest w granicach 30 tysięcy rocznie.
W porównaniu z olejem, tak?
I jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna, mianowicie to się mówi święty spokój, czyli każda awaria własnej kotłowni generuje duże koszty, tym bardziej, że już nastąpiło zdekapitalizowanie się
tego sprzętu. A w stosunku do gazu?
W stosunku do gazu to z gazu, bo gaz mieliśmy na Bugaju, więc tam nie były duże ilości. Tam nie były duże ilości.
I tam też jest do sieci też.
Tam gaz został, bo tam sieci nie ma co zrobić.
I chciałam jeszcze zapytać, ponieważ tutaj mam, w 2015 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest 2 miliony 90 tysięcy, a na 2016 rok 2 330 000. To jest prawie 240 000 więcej.
Ale trzeba spojrzeć jeszcze w tą tabelkę drugą, znaczy w następną pozycję, tam plan po zmianach. I wtedy ta różnica już jest zupełnie inna.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu miasta Pawienic na 2016 rok w zakresie miejskiego środka sportu i rekreacji. To jest za pozytywne.
6, 2.
Przeciw, 0. Wstrzymałam się. 1 osoba. Przechodzimy do omówienia i zaopiniowania projektu budżetu miasta Pawienic na 2016 rok w zakresie miejskiego ośrodka kultury. Poprosimy.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Projekt budżetu przygotowany został również w oparciu o realizację roku 2015. I przy tym budżet planowany jest na 1 401 400 zł. Z czego dotacja utrzymana również z tego roku to 1 159 000 zł. Pozostała kwota, na pozostałą kwotę składają się przede wszystkim tutaj przychody własne ze sprzedaży własnych usług, to jest wynajem sal pomieszczeń w danym budynku, jak i sprzedaż usług własnych, tutaj wchodzą w grę przede wszystkim imprezy biletowane, jak i również dotacje celowe. W tym roku zrealizowaliśmy dwie dość duże dotacje celowe i takie mamy zamiar, plan również realizować w przyszłym roku. I szczegółowe rozpisy są podane.
Znaczy, proszę Państwa, to są trzy instytucje kultury i Państwo nie otrzymali w dodatkowych materiałach planów. Jest w budżecie, w materiale podstawowym, jako załączniki są trzy plany pokazujące przychody i rozchody tych trzech instytucji oddzielnie, czyli w rozbiciu paragrafowym.
A zawsze dostawaliśmy Pani skargę. Chciałam powiedzieć, że ten materiał szczegółowy zawsze dostawaliśmy do ręki.
No ale tu mogę powiedzieć, że Państwo też dostaliście, prawda?
Jest taki rozwój, ale no to umówmy się.
Dobrze, na przyszłość dołączę instytucje kultury ponadto.
Czy są jakieś pytania do Pani dyrektor? Jeśli nie ma, to przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu miasta na 2016 rok. W zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?
7
osób za. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Przechodzimy do omówienia i zaopiniowania projektu budżetu miasta Pawienic na 2016 rok w zakresie Muzeum Miasta Pawienic.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o budżet Muzeum Miasta Pawianic, to przychody ogółem to 1 070 750 zł. Z tego prawie całościowo dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego 1 061 100 zł. Dochody muzeum zaplanowano tak realnie i skromnie, wynoszą one w granicach 9 650 zł. Ogólnie, już nie rozwodząc się za bardzo, budżet pokrywa podstawowe tutaj działania muzeum. Niewątpliwie marzylibyśmy o większym, ale w tych realiach jak gdyby cieszymy się, że jest jaki jest. Tutaj problemem chyba największym w muzeum jest to, że od dłuższego czasu muzeum ma dość niskie, niemalże, a czasami nawet zerowe środki na zakup eksponatów i konserwacji, co w stosunku, że tak powiem, do muzeum jest sytuacją no, niepokojącą, ale no, mamy nadzieję, że w przyszłości, że tak powiem, ten trend się odwróci. Też no, stan budynków jest nie najlepszy, no ale tutaj już to, co Pan Naczelnik powiedział, te zaniedbania lat poprzednich i tylko na bieżąco reagowanie, kiedy są jakieś awarie, powodują, że te budynki są z roku na rok w coraz gorszym stanie. Jeden z budynków w momencie, kiedy doczeka się termomodernizacji, jego stan się, że tak powiem, znacznie polepszy, ale do tego momentu, że tak powiem, jego stan techniczny no nie jest najlepszy, prawda? Ale no mam nadzieję, że w tym roku tej termomodernizacji się doczekamy, bo na tym budynku jest największy problem, czyli dach. Ale robienie dachu w tej sytuacji, kiedy ten dach sam będzie robiony w zakresie termomodernizacji i póki jeszcze trzyma, to, że tak powiem, nie jest no, zasadne, przynajmniej dopóki ta termomodernizacja ma nastąpić w roku następnym. Teraz tak, jednym z zadań, które rozpoczęło się w tym roku, jest przyłączenie obiektów dwóch muzeum do sieci ZEC-u, do cieplnej. Opóźnia się to niestety, bo mieliśmy być od 1 października już w sieci miejskiej, na razie prace trwają. Znaczy prace miały się skończyć tak, że mieliśmy mieć już ciepło podłączone, puszczone od 1 października. Czyli z sezonem grzewczym mieliśmy wejść do ZEC-u. Niestety się to nie udało. Z tym były dość duże zawirowania. Zrezygnowaliśmy z gazu, żeby nie płacić dwóch abonamentów, bo umowa była roczna. Później okazało się, że wobec opóźnień ZEC-u z powrotem podłączyliśmy się do gazu. No i teraz w momencie, kiedy ZEC nas podłączy, w grudniu, aczkolwiek dokładny termin też nie jest znany, przychodzimy na sieć cieplną miejską. Z tym wiąże się to, że zupełnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie koszty będą po stronie ciepła w roku następnym. Jest to w ogóle no, nie do oszacowania, ponieważ no, nie mamy, tak moglibyśmy przynajmniej od października coś więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ sygnały są różne. Niektóre instytucje oszczędzają na sieci miejskiej, a niektóre utrzymują się na tym samym poziomie, a też słyszałem, że są niektóre jednostki, gdzie koszt ciepła wzrasta w stosunku do gazowego.
Ale my jesteśmy po analizie stąd budynku.
Tak, ale ponieważ muzeum ma coś takiego jak kotłownię gazową do kapitalnego remontu, to globalnie nam ta sieć miejska zapewnia, że tak powiem, już spokój, ponieważ te kotły już od roku po prostu pracują tylko na życzenie muzealników, natomiast technicznie powinny być wymienione, bo to są kotły z lat 70, z 80. No może do Muzeum Techniki. Także nas to globalnie na pewno te koszty się zmniejszą, bo zaoszczędzimy po prostu na remoncie i zakupie nowych kotłów, co, że tak powiem. Natomiast po stronie ciepła, jak będzie w roku następnym, to jest po prostu, no będziemy monitorować i zobaczymy, jak to po prostu...
Bo tu jest bardzo optymistyczna kwota.
14 tysięcy, za mało.
To znaczy tak, tu w budżecie jest też troszeczkę inaczej, bo do tej pory po stronie energii był gaz i prąd. W tym momencie po stronie energii jest mediów jest prąd i woda, natomiast,
a nie ma tu w ogóle,
natomiast ciepło z sieci miejskiej przerzucono do innej rubryki. Tak, to usługi, do usługi obce, czyli tam jest kwota 100 tysięcy. Tam między innymi to są naprawy, konserwacje, opłaty stałe.
To już na faktury do pana Blaźlaka wystarczy.
Tak, między innymi też przymierzamy się do naprawy tej polichromii, do konserwacji po zalaniu. Także to jest jak gdyby taka duża kwota w tym dziale, no wydatków też dość dużo. I spodziewamy się, że przewidywane środki na ciepło no nie wystarczą, ale nie jesteśmy teraz w stanie ocenić jak gdyby ile. Natomiast z drugiej strony w budżecie mamy na tyle w tym paragrafie środków, że no będziemy lawirować i w trakcie roku już tutaj w kontakcie z Urzędem Miejskim będziemy, że tak powiem, na bieżąco reagować w całości budżetu, w całości tego paragrafu.
No myślę, że akurat tutaj muzeum jest chyba najlepszym przykładem, że nie inwestowanie, nie wydatkowanie środków na bieżąco, aby utrzymać w dobrym ruchu obiekt, powoduje problemy, bo to zalanie, które miało miejsce, niestety spowodowało bardzo duże straty. W jakim stopniu zostaną one przez ubezpieczalnie pokryte, no to ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, być może pan dyrektor wie coś już więcej, ale to jest takie jedna drobna rzecz, która tam że tak powiem, się zadziała na elewacji tego budynku, spowodowała, myślę, że grube dziesiątki tysięcy idące straty, jeżeli chodzi o tą właśnie polichromię, uszkodzenie. Ja właśnie szukałem zdjęcia, żeby zademonstrować, jak to wyglądało po załamie, może znajdziemy.
Tak. Znaczy, ja tutaj rozmawiałem z panem Pietrzakiem, no i ogólnie budynek po tym remoncie, który został ukończony w 2005 roku, czyli zabytkowy, renesansowy dwór, on tam wymaga takiego globalnego spojrzenia fachowców, ponieważ nie da się ukryć, że tam przemknęło przedtem ich nie było, więc był ten system wewnętrzny. Tam przemknęło kilka usterek. Na tyle wtedy obiekt nie zmonitorowano, a już po tych kilku latach widać, że te kilka usterek znacząco wpływają na pracę. Między innymi utrzymująca się wilgoć w piwnicach, która powoduje już uszkodzenia, jeśli chodzi o ściany. I teraz nie za bardzo wiemy, czym to jest spowodowane. Czy tym, że rzeczywiście jest wilgoć, bo to jest budynek zagłębiony w ziemi, czy po prostu na wykonawca, że tak powiem, zrobił coś niedokładnie, co być może, że tak powiem, powoduje, że będzie to wymagało na przykład odsłonięcia fundamentów w całym budynku. Natomiast teraz muzeum nie ma takich środków. Przyznam się, że my nawet nie mamy, żeby pokryć pracę fachowców, którzy by weszli, stwierdzili i przedstawili jakiś kosztorys i w ogóle ocenili, co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Bo to jest największy problem, że tak za bardzo my nie wiemy, widzimy efekty, a nie potrafimy określić jej przyczyny. Czy to jest wadliwe wykonanie na przykład izolacji zewnętrznej w całości budynku, czy po prostu podmokły teren, który będzie powodował tego typu niespodzianki. W związku z tym nie wiadomo, czy to kwalifikuje się do remontu, czy to po prostu do zamknięcia oczu i naprawy, że tak powiem, skutków. Także no, to jest ten... O drugim budynku, który jest do termomodernizacji, no to już mówiłem, to jest ten na rogu Gdańskiej, ten drugi, on też urokliwy nie jest, ale mamy nadzieję, że przy okazji termomodernizacji tam pewne rzeczy zostaną wyprostowane. Czyli stan techniczny no, nie jest najlepszy. My sobie radzimy, zwiedzający też na razie bardziej zwracają uwagę na to, co w muzeum się znajduje z punktu widzenia wystaw i uczestników naszej działalności. Natomiast no, są pewne rzeczy, które o ile nie są teraz jeszcze palące, to mogą się zrobić jako pilny problem za 2, 3, 4 czy 5 lat. I wtedy będzie to robione no, w systemie, że tak powiem, ratowniczym, a nie, że tak powiem, wyprzedzającym.
No chociażby zabezpieczenie kolcami przed gołębiami, żeby ta elewacja budynku raz, że wyglądała, dwa, żeby mieszkańcy przechodzący obok nie mieli niespodzianki, na dwa, żeby no, elewacja nie uległa degradacji totalnej z powodu gułana.
No ale o tych fundamentach musimy myśleć, nie? No bo to dużo. Ja chcę powiedzieć, że miałam MBK-u robioną izolację kompleksową fundamentów i rzeczywiście to, no oczywiście tu sytuacja jest inna, budynek, kiedy był budowany, wiemy, ale to pomogło. Tak samo miałam przesiąknięte wszystko.
Problem polega na tym, że teoretycznie ta izolacja została wykonana w trakcie remontu, który skończył się w 2005 roku. To zostało wykonane. Natomiast teraz, ponieważ jest wilgoć i ona rzeczywiście już nawet powoduje, że farba odchodzi ze ścian, a w niektórych miejscach po prostu wykrusza się odsaska już wewnętrzna. I teraz nie wiadomo, czy odsaska została wykonana z materiałów niezgodnych z projektem, co w tej wilgoci na przykład powoduje, że to troszeczkę odpada, czy po prostu jest to wina izolacji. No ale to takie są czasy, że nikt nieodpłatnie nie przyjedzie, nie spojrzy i nie powie, co jest tego stanu, to trzeba mieć środki finansowe i no, sądząc z pogłosek w skali muzeum wcale nie małe, żeby to sfinansować takie kompleksową ocenę stanu budynku.
Jeszcze szacunkowe koszty? Też nie ma nawet szacunku.
Nie, to jest przynajmniej kilka tysięcy złotych, jeżeli to się wiązałoby tylko
z odkrywką częściową.
Tak, z odkrywką czy ze spojrzeniem od wewnątrz. Natomiast jeżeli by trzeba było robić po całości obiektu, to podejrzewam, że to może być i jeszcze z jakimś programem naprawczym, to naprawdę może 10 tysięcy byłoby mało. Trudno mi jest szacować, bo aż tak się nie zagłębiałem w ten temat, no ale nikt za 1000 czy 2000 nie przyjedzie i nie zrobi, zwłaszcza, że na poziomie takich, jakby to powiedzieć, lokalnych firm nie jest to do zrobienia. To już by trzeba było ściągnąć kogoś, kto naprawdę ma dość dużą wiedzę i no i przy okazji jeszcze obiekt zabytkowy, więc tutaj też...
Ja myślę, że powinniśmy się pochylić nad tym tematem, dlatego że no to jest nasza perełka, nasza duma i najważniejszy budynek w mieście. No, także nie wiem, czy może jakiś pani przewodnicząca wniosek o to, aby te środki jednak znaleźć w tegorocznym budżecie i tą ekspertyzę wykonać. I ja myślę, że tu nie ma co czekać, bo w takich sprawach no to zwłoka może okazać się kosztowna bardzo.
Znaczy, muzeum, no mam nadzieję, czy teraz w tym roku mam nadzieję, że porozmawiam z Wydziałem Inwestycji ogólnie, czy oni mają kogoś, kto byłby w stanie na to spojrzeć. Ze wstępnych rozmów ogólnie wiem, że temat nie jest łatwy, ponieważ, tak mówię, remont został zakończony w 2005 roku, teoretycznie wszystkie prace zostały wykonane. A teraz też no, odkopywanie tego na nowo też rodzi pewne komplikacje. I znaczy jest to trudny temat. Przyznam się, że to jest to trudny temat, jeśli chodzi o ocenę tego stanu rzeczywiście faktycznego. No i też nie ukrywam, że na razie nie za bardzo wiem, do kogo nawet by się udać, żeby po prostu ten stan, żeby znaleźć fachowca, który rzetelnie i jasno określi stan budynku i...
No, ale też mamy Wydział Inwestycji, który będzie Pana wspierał. Ja myślę, że to Pan nie musi brać na siebie wszystkich tych rzeczy.
Budynek nie jest Alfą i Omegą. Konserwatorem?
Tak.
No to należy chyba od tego, od konserwatorki szukać fachowców. Ale rozumiem, że Pan zgłosi to do Pana Wydziału Inwestycji i do Prezydenta.
No właśnie.
Tak, znaczy ja już z Wydziałem Inwestycji wstępnie rozmawiałem.
Nam zależy na tym,
żeby tak.
Dziękujemy. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu miasta Pawęc na 2016 rok w zakresie Muzeum Miasta Pawiańc. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?
7 za, 0 za.
Przechodzimy do omówienia i zaopiniowania projektu budżetu miasta Pawiańc na 2016 rok w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dziękuję. Oczywiście plan finansowy został sporządzony tak jak moi przedmówcy, biorąc pod uwagę też rok poprzedni. I też mogłabym mówić wiele o remontach, ale ponieważ my nie mamy swoich budynków, też wiele inwestycji nie możemy poczynić i też czekamy na, próbujemy rozmawiać tak odnośnie okien, odnośnie właśnie na przykład podwórek, odnośnie klatek schodowych, ale to jest, mówię, inna już kwestia. Natomiast wracając do naszego budżetu, dotacja została zaplanowana z Urzędu Miejskiego na 1 185 000 i jest to kwota, jeśli Państwo macie tą kwotę przed sobą, bez powiatu, bez dotacji powiatowej. Czyli te zadania, które Biblioteka Miejska pełni corocznie, już od 2001 roku, tutaj nie są zawarte. Będziemy w tym roku starać się pozyskać dotacje w rzędu 75 000. Być może, no mówię, ta dotacja pozwoliłaby nam też na zorganizowanie szkolenia bibliotekarzy powiatowych troszeczkę dalej niż tylko w Pawianicach, a takie na pewno jest potrzebne. Wracając jeszcze do 5 bibliotek miejskich, to oczywiście zabezpieczone są wszystkie świadczenia, jeśli chodzi o wynagrodzenia, tak jak Pani Skarbnik mówiła, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I tu mogłabym powiedzieć, że one są dosyć niskie, ale wiem, że trwają prace z Panią Prezydent nad jakimś przeszacowaniem tych wynagrodzeń. I być może wszyscy czekamy, żeby jakieś uregulowania w tym temacie nastąpiły. Pan naczelnik się uśmiecha, ale zawsze musimy czekać na coś takiego. Natomiast chciałabym Państwu powiedzieć, że oczywiście w przyszłym roku planujemy, że odwiedzi nas blisko 9 tysięcy czytelników, co jest, myślę, dużym procentem w Pawianicach, jeśli chodzi o nasze miasto. Będziemy wypożyczać blisko blisko 215 tysięcy razy książki, udostępniać blisko 20 tysięcy razy czasopisma, bo takowe też posiadamy. Oczywiście w zbiorach specjalnych też się tutaj specjalizujemy i to akurat w skali województwa myślę, że też jest chlubna liczba, blisko 9 tysięcy razy. I jeśli patrzy się na nasz budżet, to mnie najbardziej interesuje i naszych czytelników, czy mamy nowości wydawnicze. Jeśli zobaczymy na tą tabelkę 24 tysiące w porównaniu z tym rokiem 67 tysięcy, to jest mało. Ale to dlatego, że nie ma tu jeszcze pieniążków, które pozyskamy, blisko 40 tysięcy, mam nadzieję, że uda się pozyskać z Biblioteki Narodowej, z Ministerstwa, taki program rozwoju czytelnictwa i te 24 tysiące traktujemy jako wkład własny też. Więc myślę, że około 67 tysięcy, jeśli oczywiście też czytelnicy trochę nam wpłacą. Dostajemy też bardzo dobre darowizny, ludzie czytają raz książkę, rzeczywiście przekazują nam później do biblioteki. Także w tym roku było blisko 1000 takich darowizn, a w przyszłym roku też mówię, na tym samym poziomie planujemy, będą takie darowizny. I może jeszcze powiem tylko pokrótce, że oprócz tego, że w 5 lokalizacjach biblioteka się zajmuje, znaczy znajduje i 17 osób merytorycznych, w tym ja jestem osobą merytoryczną, obsługuje te 9 tysięcy czytelników, organizujemy również działalność kulturalno-oświatową. I czasami są to imprezy, o których słychać w całym mieście, że są to spotkania autorskie, naprawdę myślę jakieś troszeczkę ciekawsze gry czy dyskusyjne kluby książki, a czasami są to takie spotkania feryjne, tak jak mamy obecnie w tym czasie, kiedy szkoły są zamknięte, turniej gier świątecznych. Po prostu próbujemy zorganizować też najmłodszym osobom też czas w naszej bibliotece, bo wiadomo, że jest to miejsce bardzo jednak bezpieczne dla młodych czytelników. I takich imprez będziemy mieć w przyszłym roku blisko 1000 i w nich dodatkowo weźmie udział blisko 8000. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Na pewno tutaj też zmniejszyły się przychody własne, ale to pani skarbnik, dlatego że Urząd Pracy już wykorzystaliśmy całą pulę pieniędzy z Urzędu Pracy, pozyskiwaliśmy teraz środki.
Pan dyrektor, mnie się proszę nie wyjaśniać.
Ale mówię, to tak wygląda, że jest troszeczkę mniej, ale mówię, ich nie będzie. No i niestety, ponieważ troszeczkę odmalowaliśmy biblioteki i to jest troszeczkę, myślę, aspekt pedagogiczny, znaczy psychologiczny, czytelnicy troszeczkę mniej nam wpłacają pieniążków na nowości, co mnie martwi.
Nie biedni wyglądacie.
Nie wyglądamy biednie. No. Powinniśmy wyglądać jak typowy bibliotekarze, ale staramy wszystko się robić, żeby nie być muzeum. Chociaż mamy zbiory regionalne.
No, białe kropki.
I naprawdę są coraz częściej są wykorzystane archiwa i zbiory regionalne. To rzeczywiście i czytelnie w tym roku chcemy wyremontować troszeczkę.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana?
Wszyscy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę?
Nie, nie. Mamy też teraz na zastępstwie panią, jedna pracownica jest chora i na zastępstwie mamy na przykład aktualnie jedną osobę na umowę zlecenie. Ale to do sprzątania, tak? Bo raczej no, pracowników, tu jest ochrona danych osobowych, też mamy 9 tysięcy czytelników. Nie mogę wpuścić kogoś, kto po prostu nie jest przeszkolony w tym zakresie, nie otrzyma tajemnicy.
Są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu miasta Pabianic na 2016 rok w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?
7 za.
Przeciw 0, wstrzymało się. Przechodzimy do kolejnego punktu. Porządku obrad, sprawy różne. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to zamykam na tym
posiedzeniu komisji. Dziękuję. Teraz już mogę powiedzieć, że biblioteka staje się konkurencją dla Mosulu jako kolejny obiekt sportowy w mieście. O! Dlatego, że młodzi ludzie z okolicznych szkół, którzy przybywają w nasze progi, mają biegi z przeszkodami.
Po naczelnika.